Psalm setny wzywa nas dzisiaj tak. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. Przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go. Błogosławcie imieniu Jego. Tymi słowami witam Was, bracia i siostry, i zachęcam do uśmiechu, do tego, żebyśmy z weselem przychodzili przed oblicze Boże. Oczywiście nie sztucznym weselem, ale wierzę, że każdy z nas, niezależnie od tego, co przeżywa, potrafi wyciągnąć z duszy, tam może pod spodem gdzieś to jest, wyciągnąć na wierzch to, co może stać się powodem dziękczynienia, uwielbienia, wdzięczności dla Boga dzisiaj. Prawda czy nie? Więc wyciągajmy to na wierzch to. Spod tego smutku, spod tych problemów finansowych, zdrowotnych, wyciągnijmy to, że Bóg nas kocha, że On zagwarantował nam w Jezusie Chrystusie żywot wieczny. Ucieszmy się z tego. A zaczynamy od pieśni. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zniszczyć na wieki potęgę zła. Zaśpiewamy tę pieśń, oddajmy chwałę Bogu i po pieśni poprosimy naszego gościa, brata Janka, który przyjechał do nas, by spotkać się z grupą osób pracujących w misji Coffee House. I dzisiaj jest na naszym nabożeństwie i podzieli się z nami świadectwem tego, jak Pan w jego życiu złamał potęgę zła. Śpiewajmy. Zgromadzeniu, podnosimy w naszych sercach tę prawdę, że jesteś naszym Zbawicielem, naszym Panem, że jesteś Królem naszego życia. Podnosimy w naszych sercach tę prawdę, że jesteś naszym Wybawicielem, który pokonał śmierć, pokonał grzech, złamał moc grzechu, aby nas wyzwolić z grzechów, aby uczynić nas ludźmi wolnymi i szczęśliwymi. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że za każdym razem, gdy się gromadzimy, możemy tę prawdę pielęgnować, możemy się nią cieszyć, możemy słyszeć, jak działasz w życiu innych ludzi, możemy budować się wzajemnie. Dziękujemy Ci, że dajesz nam na tej drodze życia, w tym krótkim, znojnym życiu, dajesz nam takie chwile, jak zgromadzenie Twojego Kościoła, zgromadzenie dzieci Twoich. Cieszymy się z tego i dzisiaj wdzięczni za Twoją obecność pośród nas, wdzięczni za przybycie każdej osoby, która tu się dzisiaj znalazła. Oddajemy Tobie chwałę i pragniemy Twojego działania pośród nas. Żebyś nas dotykał, żebyś do nas mówił, żebyś nas zmieniał, Panie. Przejrzyj nasze serca, prosimy. Przejdź się pomiędzy nami, zobacz, co przeżywamy, z czym się borykamy i mów do nas, i lecz nas, prosimy, i posił nas, prosimy, i umocnij nas na drodze zbawienia. Bo Tobie, Panie, chcemy służyć, chcemy dotrwać aż do końca we wierze, chcemy wykonać Twoją wolę, którą dla nas wyznaczyłeś na to krótkie życie. Dlatego tworzymy się przed Tobą i wsłuchujemy w to, co dzisiaj masz dla nas. Amen.
Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, tak, mam na imię Janek. Przyjechałem z żoną z Kutna. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie słowa, które są zapisane w Ewangelii. Pamiętamy je wszyscy, kiedy Pan Jezus uwolnił opętanego. I opętany chciał z nim wsiąść do łodzi, prawda? A Pan Jezus mówi, nie. Idź do swoich, idź i mów, co uczynił Ci Pan, jak się nad Tobą zmiłował. Moi drodzy, tak jak już powiedziałem, mam na imię Janek, mam 63 lata, ale 48 lat, moje życie było bez Boga. I tak jak żeśmy tutaj śpiewali, Pan Jezus złamał potęgę zła w moim życiu. Złamał tą potęgę zła. Powiem tak, nie byłoby to świadectwo, gdybym nie zaczął od początku. Urodziłem się w kochającej rodzinie, fajnej rodzinie, bogatej rodzinie. Moi rodzice byli jednymi z najbogatszych ludzi w Kutnie. Ja pochodzę z bliźniąt, miałem siostrę bliźniaczkę, starszą siostrę i młodszego brata i kochających, bogatych rodziców. Wiecie, jak moi rodzice mieli pieniążki, to tym samym i ja miałem pieniądze. A dzisiaj wiemy, jak ma się pieniądze, to co się ma? Ma się kolegów. Ja miałem tych kolegów. Ja ich wcale nie szukałem, oni się sami znaleźli. Wiecie, kiedy miałem pieniądze, zresztą moi rodzice naprawdę kochali nas. I wiecie, i od najmłodszych lat, ja pamiętam, prowadzali nas do kościółka, moi rodzice byli katolikami, prowadzali nas do kościółka za rękę. Bóg absolutnie mnie nie interesował. Absolutnie. Nigdy. Ja wiem, że byłem ochrzczony, byłem u komunii. Jeszcze jakieś rytuały kościelne, które w ogóle nie wywierały na mnie żadnego wpływu i to mnie nie interesowało. W każdym razie, kiedy zacząłem dorastać, pojawili się koledzy, tak zwani moi przyjaciele, zawsze byli starsi ode mnie. A ja między nimi taki kajtek, biegałem, czułem się bezpieczny. Oczywiście oni byli dla moich pieniędzy, ja się czułem bezpieczny. I moja matka patrzyła na to i mówiła mi, Janek, jak będziesz tak dalej postępował, to zobaczysz, że zrujnujesz swoje życie. Nigdy nie słuchałem słów matki, nigdy. Ja miałem kolegów, którzy byli pokuci, potatuowani, wiecie, dzisiaj też chodzą ulicami, tak, karki nalane, a ja między nimi się obracałem. Mój ojciec z racji tego, że miał pieniądze, a ja już popadałem w konflikty z prawem, ojciec miał pieniądze, łagodził te sprawy i dzisiaj tak się łagodzi, ale to mniejsza z tym. I kiedy moja matka wylewała łzy i mówiła, uspokój się, co robisz, co robisz? Wiecie, nikt nie słuchał i tak sobie myślałem, zamknęłaby się wreszcie, głowę mnie boli, bo jak nie przychodziłem jako nastolatek na noce, przychodziłem nad ranem do domu, mama, o, dzisiaj też tak jest. Kiedy mama zaczyna strofować dzieci, dzieci nie chcą tego słuchać. I co się stało? W wieku 18 lat, ja już mówię, wreszcie zamknęłaby się. I moja matka w wieku 18 lat zamknęła swoje usta. Moja matka umarła. To, co ona mi mówiła, to były prorocze słowa. Te słowa się wypełniły. Ona powiedziała, że zgniję w więzieniu. I powiem wam, w wieku 18 lat, jak matka umarła, otworzyły się bramy więzienia przede mną i trafiłem do więzienia. W więzieniu przesiedziałem całą swoją młodość, kilkanaście lat. Dzisiaj, kiedy patrzę na młodych ludzi, powiem wam, że zazdroszczę wam. Zazdroszczę wam młodości. Ja swoją młodość przesiedziałem w więzieniu, patrzyłem w kraty więzienne i moje serce się zatwardzało, byłem zły. Do mnie na widzenie, pamiętam, przez te kilkanaście lat przyjechał mój ojciec jeden raz, jedyny. Przyjechał do mnie do więzienia, siedziałem wtedy w Bydgoszczy, tutaj na Wałach Jagiellońskich. A właściwie to pierwszy raz tu wylądowałem w areszcie w Gdańsku. I stamtąd zostałem przewieziony do Bydgoszczy. W każdym bądź razie przyjechał do mnie na widzenie i powiedział mi, Janek, możesz mnie prosić o wszystko. Możesz mnie prosić o wszystko. Zapłacę ci komornika, grzywnę, popłacę ci wszystko, co jest możliwe. Będę ci wysyłał paczki i pieniądze, ale nie proś mnie, żeby moje nogi przekroczyły bramy więzienia. I moje serce nie wytrzyma. Mój ojciec był po zawałach, dwóch. Podejrzewam, że też i z mojego powodu. Moja matka też umarła z mojego powodu. Ale powiedział mi, nie proś mnie. I wiecie, co powiedziałem swojemu ojcu? Mówię, okej, nie potrzebuję cię. I zerwałem kontakt ze swoją rodziną na 30 lat. 30 lat. To jest szmat czasu. Wiecie, dawałem sobie, mówię, dam sobie radę, ja nie potrzebuję was. Mimo to nieraz wysyłałem ojcu, jak siedziałem, wysyłałem ojcu widokówkę, po prostu parę zdań tam na urodziny, na święta jakieś. Wysyłałem mu widokówkę, dawałem mu znak, że żyje. Zatwardzało się moje serce w stosunku do mojej siostry bliźniaczki. Tak ją znienawidziłem, powiem wam, tą moją siostrę, że tak sobie myślałem, że jak wyjdę, jak ją palnę w zęby, to jej chyba wszystkie wylecą. Nie wiem za co, nie wiem, do tej pory nie wiem, dlaczego to tak się działo w tym moim życiu. Ale kończyło się na tym, kiedy wychodziłem, a jeszcze do czego wrócę. Bóg przez te moje lata wszystkie był potrzebny mi do jednego. Do tego, kiedy skuty w kajdanach, jechałem na sprawę, mówię, Boże, żebym dostał jak najmniej. I wiecie co, o dziwo tak dostawałem jak najmniej. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 2,5 to były najniższe wyroki, jakie mogłem dostać. Startowałem od trójki w górę i to były najniższe wyroki. W każdym razie, kiedy wychodziłem na wolność, przyjeżdżałem do domu, albo raz przyjeżdżałem, nie przyjeżdżałem, ja byłem bardzo krótko na wolności. Półtora miesiąca, miesiąc i znowu. Także jednym ciągiem przesiedziałem kilkanaście lat. W każdym razie, kiedy wychodziłem, przyjeżdżałem do domu, spotykałem moją siostrę, tą bliźniaczkę na ulicy, jak szła do pracy, ja wracałem z jakiejś libacji. Ukłaniałem się i mówiłem jej dzień dobry, bo na do widzenia nie było czasu. Ważniejsi byli koledzy, ważniejsze było pijaństwo, hulaszcze życie. Mnie rajcowało to hulaszcze życie, wiecie? I kiedy skończyły już się te wyroki, kiedy ostatni raz, pamiętam, siedziałem w więzieniu, przedostatni, ale ostatnim wyrokiem wyszedłem w 88 roku. W 72 poszedłem, w 88 wyszedłem. I ostatnim razem wyszedłem, wróciłem do domu, do Kutna. Mój ojciec jeszcze żył parę miesięcy. Mój ojciec umarł i wiecie, zostało mieszkanie po rodzicach, ja mówię, obowiązki. jakieś obowiązki, no bo żeby utrzymać mieszkańców, zapłacić za światło, gaz, komorne opłacić. I to spadło na mnie. Ja miałem, wiecie, ja miałem wtedy 30 parę lat i żadnej świadomości, że coś takiego trzeba zrobić, że trzeba to utrzymać. Ja jak żyłem, to ja żyłem jako pasożyt, jak przyjeżdżałem do domu, wiedziałem, że jest lodówka, pełno w lodówce, brałem i chociaż miałem dużo pieniędzy. Miałem dużo pieniędzy. Kradłem, robiłem włamania i z tego żyłem. Każdy mówi, że nigdy swojemu ojcu nie wyjąłem i nie dałem. Ja nie przypominam sobie takiego faktu, żebym dał swojemu ojcu chociażby 100 czy tam 200 zł na swoje utrzymanie. Tak żyłem jak pasożyt, należy mi się. Kiedy mój ojciec umarł, to wszystko na mnie tak spadło. Jak ja sobie poradzę? Ja nawet nie wiedziałem, jak wypełnić blankiet za komorne. No, nie przychodziło mi to do głowy. W każdym razie poznałem dziewczynę, młodszą ode mnie. Ona mówi do mnie tak, Janek, jak chcesz, może u mnie zamieszkać. O, fajnie. Miała domek jednorodzinny, taki parterowy. Super, to mi pasuje. Ale mówię, miała Renata miała na imię. Przepraszam, jeżeli ma ktoś tutaj Renata na imię, to jest niedobrze. Miała Renata na imię i mówi tak, Janek, nie musisz pracować. Wiecie, to mi, ja w swoim życiu przez 48 lat nie przepracowałem nawet dnia. Moje życie to było włamanie, rozwoje i kariery. I jak ona mi powiedziała, że ja nie muszę pracować, mówię, ła, fajnie. I zamieszkałem u tej dziewczyny. Kiedy ona wychodziła rano do pracy, to był taki parterowy domek, na godzinę 5 po 6 kolesie pukali w okno, ja otwierałem mieszkanie i zaczynały się pijackie orgie, balangi i tak dalej. Do moich obowiązków należało, takżeśmy uzgodnili, że do moich obowiązków należy posprzątać mieszkanie i ugotować obiad. Ja umiem gotować, lubię gotować i lubię czystość. Jeśli to nie był problem ugotować obiad. I kiedy ona wychodziła, ja, faktycznie było posprzątane w mieszkaniu, był ugotowany obiad, ale po jakimś czasie jej się znudziło. Ja dzisiaj dziękuję Bogu, że ona mnie nie zameldowała u siebie. Wiecie? Ja mnie zameldowała, mnie w życiu nie wymeldowała. Ja miałem kodeks karny tak opanowany w głowie, że ja potrzebowałem adwokatów. Ja tylko raz miałem adwokata przez swoje sprawy. A tak sam się broniłem. Miałem kodeksy i tym kodeksami przewracałem i tak dalej. W każdym razie po 8 latach ta mi powiedziała, mówi Janek, ja w międzyczasie straciłem mieszkanie po swoich rodzicach. Nie przepiłem go, ani go nie sprzedałem, ale straciłem to mieszkanie. I zostałem się bezdomny. I ona mi powiedziała, Janek, musisz opuścić moje mieszkanie. Ja już nie chcę tak żyć, ja już mam dość takiego życia. Wiecie, już nie było kolegów. Już nie było kolegów. Ja alkohol tak niszczył moje życie, że ja już nie potrafiłem funkcjonować, nie potrafiłem przejść przez ulicę, żeby nie wypić dawki alkoholu. Ja bałem się, wszystkiego się bałem. I kiedy musiałem opuścić jej mieszkanie, znalazłem się w noclegowni. Poszedłem do noclegowni, do kutna. Wiecie, każdy alkoholik, każdy zniewolony zakłada na siebie maskę. Ja też zakładałem maskę, założyłem maskę na siebie. Ja byłem zawsze umyty, ogolony. I przyszedłem do tej kobiety, do noclegowni kierowniczki, nałgałem jej, właściwie nałgałem, powiedziałem, że straciłem rodziców, nie mam rodziców, straciłem mieszkanie. A ona mi, wie pan co, tak spojrzała na mnie, mówi, jak pana przyjmę, ale u mnie w noclegowni, mówi, tutaj nie wolno pić alkoholu, jest regulamin, wszędzie jest regulamin. Gdzieś w wojsku regulamin, w więzieniu regulamin, w szkole regulamin, w przedszkolu, wszędzie są regulamin. I tu w kościele też jest jakiś regulamin niepisany, ale są i trzeba się tego trzymać. Jak ona mi powiedziała, mówi, tam jest taka tablica, jest regulamin, tam nie wolno pić alkoholu. I tak sobie myślałem, że kobieto, wie, tyle lat w więzieniu wódą handlowałem, a ty mi mówisz, że tu alkoholu nie wolno pić. Ale ja nie piję alkoholu, ja piję tak jak wszyscy, no. To uwierzyła mi. Wiecie, po kilku dniach, po kilku tygodniach ta maska spadła. Człowiek nie może chodzić w tym, kim nie jest. I ta maska spadała i ona mi mówiła kilka razy. Mnie wyrzucali z tej noclegowni, przyjmowali i mówiła, panie Janku, pan coś zrobi ze sobą. No pan coś zrobi. To jest tak, jakbym powiedział dzisiaj alkoholikowi, weź no coś, zrób ze sobą. No weź się za siebie i zrób coś ze sobą. No wezmę się i podrę szmaty na sobie i nic więcej. Bo ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić. I proponowała mi tam przychodnie odwykłą, pan pójdzie do przychodni alkoholowej, kobieta, ty idź się lecz, a nie ja, jestem zdrowy, jak będę chciał, to przestanę pić. Ale dla świętego spokoju, pójdę do tej przychodni. Tam poszedłem, tam dawali w takich kubkach plastikowych antikol. Wiecie, ja w swoim życiu może ze dwa razy wypiłem ten antikol. Później dowiedziałem się, że antikol szkodzi na wątrobę, na serce, no woda nie szkodzi, alkohol, antikol szkodzi. Ja mówię, nie będę tego pił. W każdym bądź razie, bo wiecie, już byłem tak zniewolony naprawdę tym alkoholem, że już ja gdzieś tam prosiłem Boga, Boże, no zrób coś ze mną, no zrób coś ze mną, no ale co miałem zrobić, palą mnie w głowę i nie wiem. W każdym bądź razie będę skracał, w 2001 roku leżałem w noclegowni o 6 rano, bo przyjechała policja i mnie zamknęli. Wiecie, to pierwszy raz w życiu dziękowałem Bogu, że mnie policja zamknęła. Ja do tej pory nie wiem, że to tyle lat. Ja nie wiem, za co mnie zamknęli, nie dochodziłem, za co mnie zamknęli, o co ja siedziałem, nie interesował mnie. Ja się cieszyłem, że pójdę do więzienia i ten ciąg się urwie. Ten ciąg się alkoholowy przerwie. I tak było. Wiecie, mimo to, że ja miałem kiedyś tam pozycję w więzieniu, ale to nie jest to tak, że po kilku latach wracasz i znowu masz tą samą pozycję. To trzeba znowu sobie wypracować. Ale kiedy leżałem na pryczy, już nie ma tego więzienia, to więzienie jest na sprzedaż. Więzienie na sprzedaż, Łęczyca. I w tym więzieniu tam siedziałem i tak mój umysł odparował trochę od tego alkoholu i tak z boku, po drugiej stronie na łóżku leżała taka sterta książek. No co mam robić? I tak, przeczytam. I wziąłem najbardziej odartą książkę, najbardziej z taką zmaltretowaną. Wiecie, co było?
No to Biblia.
Co była Biblia? I wziąłem Gedeonitkę. Dzisiaj wiem, że to się nazywa Gedeonitka. Wziąłem tą Gedeonitkę i tak otworzyłem. Czytam, co tu jest napisane? Jakiś rodowód, jakiś, i tu język można połamać na tym wszystkim. I chciałem to wziąć i odrzucić. Mówię, no to nie dla mnie. Ale przewróciłem kilka kartek dalej. Tam zobaczyłem, jak Jezus chodził po tej ziemi, uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych. Wiecie co? I tak sobie pomyślałem, mówię, Boże, jakbym żył w tych czasach, kiedy żył ten Jezus. Nie wiedząc, że Jezus żyje. No skąd mogłem wiedzieć, że Jezus żyje? Mówię, może uzdrowiłby moją chorą głowę. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ja mam chorą głowę, bo żaden mądry człowiek nie postępuje tak jak ja. No żaden mądry. I zaczęło mnie to wciągać. Zacząłem czytać Ewangelię. Wybierałem oczywiście fragmenty, które mnie pasowały. No, czytałem i tak. Ukajałem się tym. Ale przyszedł okres, że musiałem wyjść. Ja się jakby nie siedziałem. Z półtora miesiąca chyba i mnie wypuścili. W każdym bądź razie dostałem trochę pieniędzy, miałem swoich, dostałem jeszcze z więzienia, jak wychodziłem. I mówię, no co teraz dalej zrobić? Żadnej perspektywy, żadnych myśli, żadnej nadziei, żadnych planów. I mówię, no co ja zrobię? I wrócę z powrotem do noclegowni, znowu pijaństwo, znowu cudzołóstwo i kłamstwo i ten kołowrót będzie tak się obracał. I wpadłem na taki pomysł, taki, i zrób to, co umiesz. Takie myśli mi przyszły. A ja w swoim życiu miałem 48 lat, umiałem trzy rzeczy. Kraść, pić i bić się. To były trzy rzeczy, które umiałem. Nic innego nie potrafiłem. I poszedłem w Kutnie, wtedy Ruski handlowali alkohole, przywozili tego spirytusu. Ja pojechałem, przyjechałem do Kutna, kupiłem kilka litrów tego tam, w cudzysłowie spirytusu, Royala. I ja mówię, zapiję się na śmierć. Bo to potrafię, bo to umiem i to kocham. I poszedłem do swojego znajomego, miał Janek na imię. Miał, bo już też nie żyje, zapił się, ale miał mieszkanie. Jego żona opuściła, miał mieszkanie. I żeby nie pić na dworcu gdzieś pod kurą, u niego w domu sobie, z pełną świadomością. Poszedłem, wylewałem sobie świadkę spirytusu, czcienką szklankę. Mój ojciec własny nauczył mnie pić czystego spirytusu. Mój własny ojciec. Ja lubiłem, jak piłem, to ja lubiłem, jak mnie palił gardle, lubiłem się dobrze bić i dobrze kraść. I wlewałem sobie, zrobiłem taki pijacki maraton, świadka tego spirytusu, papieros, szklana. I tak może 10, może 12 dni, ja nie pamiętam dokładnie, ile to było. Dzień mi się mieliła z nocą, nic nie pamiętam. Pamiętam, że leżałem na takim wyro, bo to takie wyro było, na tym wyrze, tu stół taki, dechy niepocheblowane na tym stole, pokruszona okruchy bułek, jakie chleba, cebuli, brudna szklanka, która się lepi do rąk, a ja w tym. I taki ten pijacki ciąg, pewnego razu chciałem wstać i wyjść do ubikacji. Jeśli do ubikacji, to miałem tak jak stąd do tego okna. Żeby wyjść z pomieszczenia na korytarz i do łazienki. I do połowy mnie sparaliżowało. Do połowy nie miałem nóg. Już wcześniej bolały mnie mięśnie, kiedy chodziłem. Ja dzisiaj wiem, co to jest. Ja dzisiaj wiem, dowiedziałem się, bo byłem na terapii. Jest to choroba, która nazywa się polineuropatia. Jest to choroba alkoholowa, która działa na układ nerwowy, paraliżuje, wózek inwalidzki, później śmierć. I kiedy mnie to sparaliżowało, wiecie, pierwszy raz w życiu przestraszyłem się. Pierwszy raz w życiu. Stoczyłem się z tego wyra. Pamiętam, czołgałem do ubikacji, podnosiłem na muszli, sikałem i wracałem z powrotem. I wołałem, to pierwszy raz w życiu mnie ogarnęło coś takiego. Mówi, no co dalej? Jesteś skazany na łaskę innych ludzi, no, albo na wózek inwalidzki. I wiecie, taki strach. Wtedy mnie ogarnął taki strach, wiecie, ja tak naprawdę się nie bałem, ale te wszystkie strachy przez te 48 lat skumulowane w jedną całość, te moje bójki, te porozbijane butelki, noże i tak dalej, to nie był ten strach, który mnie wtedy ogarnął. Te wszystkie skumulowane strachy, to ten strach był gorszy. I wtedy po raz pierwszy w życiu z głębi mojego serca wyrwało się do Boga, żeby Bóg mnie ratował. Ja poszedłem tam, żeby się zapić, żeby skończyć ze sobą i zawołałem, mówię, Boże, ratuj mnie. Boże, ratuj mnie. Ja nie chcę umierać, ja chcę żyć. I Bóg w swojej łasce, wiecie, to trwało 3 dni. 3 dni i 3 noce. Jeszcze w drugim pokoju tam też pili. Jeszcze mnie wołali, chodź się napij. Ja nie chciałem. Ja chciałem coś ze sobą zrobić. Czołgałem się przez te 3 dni, sikałem, wracałem i wołałem do Boga, mówię, Boże, ratuj. I Bóg swojej łaski mi pozwolił wstać na te nogi. Ja wstałem na te nogi. Kiedy opowiadam tym jednak, ja to już składam to świadectwo kilkanaście lat. Zawsze mi ciary przychodzą. Pamiętam, stałem na te nogi, to byłem tak jak dziecko, nogi jak z waty. Jak mnie tak ktoś, większy podmóg, to by mnie przewrócił. Nie miałem sił. I pierwsza myśl, jaka przyszła, iść do szpitala i weź skierowanie na odwyk. Nie wiem, skąd to się wzięło. Wiecie, jak pójdę do tego szpitala, stałem, pamiętam, każde stąpnięcie, to tak jakbym po potłuczonym szkle bosymi stopami stąpał. Wszystko czułem tu, rozwalało mi umysł. Każde stąpnięcie to rozwalało mi, włosy mnie bolały, mrugnięcie oczu mnie bolało, wszystko mnie bolało. I pierwsze, co zrobiłem, tak doszedłem, ja mogłem do szpitala, miałem, bo to w Kutnie nie ma odwyku, musiałem iść do szpitala do przychodni alkoholowej, żeby mi wypisała skierowanie do Zgierza. Szedłem 3,5 godziny, 1,5 kilometra. Bałem się usiąść na przystanku, jakbym usiadł, nikt by mnie nie podniósł. Ja wiedziałem, że się sam o własnych siłach bym nie podniósł. Szedłem tak jak manekin, jak robot, tak jak się bujnąłem, tak szedłem. Pamiętam, wszedłem do tego szpitala, lekarka jak mnie zobaczyła, mówi, o co chodzi? Tylko wyjąłem dowód i powiedziałem skierowanie. Nie miałem sił nawet mówić. Wiecie, 2 tygodnie, niemyty, brudny, niegolony, śmierdzący, przepity. Ona popatrzyła na mnie, wypisała mi skierowanie na odwyk do Zgierza, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Przechodziłem ko noclegowni, pamiętam. Wziąłem to skierowanie, tak przechodziłem. Kierowniczka tej noclegowni zobaczyła mnie przez okno i wyszła i mówi, nawet mowy nie ma, że pan tu przyszedł. Ona już miała dość. I wiecie, nie miałem sił, żeby się z nią kłócić. I wyjąłem tylko, ja nawet nie chciałem iść do tej noclegowni. Ja nawet nie wiem, gdzie ja chciałem iść. Czy wsiąść do pociągu i pojechać do tego Zgierza. Ale wyjąłem to skierowanie, tak pomachałem. Ona doszła, wzięła to skierowanie, przeczytała, spojrzała na mnie, ulitowała się nade mną. Mówi, pan tu wejdzie, pan się umyje, pan się ogoli. Mówi, zobaczymy. Wzięła to skierowanie, zadzwoniła do szpitala. Nie było miejsca. Jeszcze 9 dni, mój organizm był na tyle silny, że nie dostałem żadnej psychozy, omanów, nie dostałem padaczki. Sam to walczyłem. To było coś strasznego, te 9 dni. Ale doszedłem do siebie, po 9 dniach pojechałem do szpitala, do Zgierza. I chodziłem, tam taki długi hol, po tym holu, chodziłem bez nadziei. Nie wiedziałem, wiecie, pojechałem do tego szpitala, on tak, nie wiem, albo mi coś wszyją, albo mi coś wytną z tej głowy. Ja nie rozumiałem, ja nie wiedziałem, co to znaczy terapia. Nigdy nie byłem w szpitalach. I nie wiedziałem, po co ja tam jadę. Ale kiedy chodziłem tak bez nadziei, w jedną i w drugą stronę, pewnego razu stanął przede mną facet, wyższy ode mnie. Wiecie, ja jeszcze kiedy trafiłem do tego szpitala, nie wiem jak teraz jest w szpitalach, ale wtedy była taka waga, taka biała, taka szalkowa, to niektórzy pamiętają, tak? Ja wszedłem na tą wagę, bo mi pielęgniarka mi ważyła i tak patrzę na to, mówię, chyba ta waga jest zepsuta. Pielęgniarka mówi, nie, ona jest dobra. Wiecie, ile ważyłem? 48 kilo. Alkohol wypukał wszystko. Potas, minerały, wsio. Za kij od środki bym się schował. Za kij od środki. Uszy mi tylko stały, a nic więcej. No. Tak wyglądałem. I kiedy stanął przede mną facet, rozłożył tak ręce, takie wyższe ode mnie, czy takiej postury, i powiedział mi słowa, które mnie nie zapomnę do końca życia. Powiedział mi słowa, powiedział tak. Mówi, pamiętaj, nie jesteś sam, jest ktoś, kto cię kocha. Tym kimś jest Jezus Chrystus. I z początku tak pomyślałem, mówię, facet, skąd żeś się urwał? Wiecie, w Zgierzu, tak na pierwszym piętrze był oddział odwykowy, a na drugim psychiatryczny. Mówię, no działami się pomylili. Ale on to powiedział z taką miłością, nazywa się Paweł Szarzec z Wisły, z chrześcijańskiej fundacji EMI. I on mnie tak, z początku to mnie tak, a skąd on wie, że jestem sam? Wiecie, w moim życiu zawsze było grono ludzi. Ja zawsze byłem, gdziekolwiek bym się nie pojawił, to zawsze mnie otaczało grono ludzi. Ale byłem najbardziej samotną osobą w swoim. Najbardziej samotną. Byłem sam. Byłem tu pustka i wszędzie pustka. Jeżeli twoje serce jest puste, to wszędzie jest pustka. Może cię otaczać, tłumy cię będą otaczać. I tak jesteś pusty i koniec. I on mówi, chodź. Mamy tutaj takie spotkanie, mamy kawę, herbatę, ciasto, posłuchaj. I przyjechali, grali na gitarach. Wiecie, nie poszedłem za wcale słuchać o Chrystusie. Absolutnie. Poszedłem napić się kawy, jeszcze piłem wtedy kawę, najeść ciasta. Lubię słodycze i to do tej pory lubię. I poszedłem tam się najeść. Oni przywozili te kołacze myślałem. Super. I tam się tak tego najadłem, oni tam mówili, opowiadali, jak Bóg powyrywał z jakichś ciemności, i tak sobie myślałem, mówię, o czym oni gadają w ogóle. Ale tak słuchałem, mówię, przecież ci ludzie byli na gorsze dnie jak ja. Mówię, no może i tak, no może się coś stało. Było później zawołanie, kto chce, może wyjść tutaj do modlitwy. Nie wyszedłem. Wziąłem tylko zaproszenie na Dni Trzeźwości do Wisły. I te Dni Trzeźwości odbywały się w lipcu, ja pamiętam. I tak sobie pomyślałem, zacząłem sobie plan układać w głowie. Ja pojadę w góry, dawno nie byłem, bo byłem jak byłem, to byłem kołowaty, nie pamiętam jak wyglądają. Mówię, może poznam jaką górarkę, pokręcę je w głowie, ułożę sobie życie i będzie wszystko okej. Okay. I wiecie, ja z tą myślą pojechałem tam do tej Wisły. Pojechaliśmy do Wisły Czarne, pamiętam, w strażnicy. Ja wiem, gdzieś takich 150 osób, alkoholików. I ja siedziałem tak z boku, patrzyłem w góry przez okno i cały czas, to był piątek, sobota i niedziela, Jezus, 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 cały czas o Jezusie. Ja przez całe 48 lat nie usłyszałem tyle o Jezusie, co wtedy przez 3 dni. I widziałem, jak ludzie wychodzili, tam grali, śpiewali, ja widziałem to wszystko, wychodzili, modlili się, płakali, deptali papierosy, rzucali, klękali. Ja tak siedziałem z boku, taki beton, wiecie? Przyszła niedziela, ja pamiętam, może na pewno znacie, bo tu Bogdan pierwszy raz, znacie? I Bogdan pierwszy raz śpiewał taką pieśń, jakąś radosną i mówi do mnie tak, ja wiedziałem, że on do mnie mówi. Mimo to, że było tam ponad 150 osób. Mówi, dlaczego się nie cieszysz? Dlaczego twoje usta wykrzywione są w podkówkę? Dlaczego się nie radujesz? Tak sobie pomyślałem, mówię, facet, o czym ty gadasz? Jestem bezdomny, mi się rujnuje życie. Ja w pożyczonych ciuchach tu przyjechałem, a ty mi się każesz cieszyć i radować. No nie wiem czego. I powiedział jedną ważną rzecz, która mnie tak zastanowiła. Mówi, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I wtedy się puknęło w głowę. Mówi, kurczę, ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. I to wyjdź tutaj na środek i będziemy się o ciebie modlić. Nie wiem, jak to się stało. Wyskoczyłem na ten środek, byłem pierwszy. Ten Paweł Szawet, potężny górol, chłop, murarz zawodu, złapał mnie, przytulił. Pierwszy raz w życiu, wiecie, ja byłem wychowany na takich kryminogennych zasadach. Tam nie było przytulania, facet z facetem, tralala. On mnie przytulił, pierwszy raz obcy facet mnie przytulił i zaczął wołać do Boga swoimi słowami. Boże, zmiłuj się nad nim, ulituj się nad nim, ratuj go, ratuj jego życie. On płakał, ja pamiętam, był w takiej krótkiej koszulce, w kratkę. Była pożyczona też ta koszula, bo te moje ciuchy do kasacji poszły. On płakał, te łzy leciały mi na ramię, on wołał do Boga. I mówię, Boże, ja pierwszy raz coś takiego przeżyłem. I kiedy skończył się modlić, wiecie, kiedy skończył się modlić, mówię, a teraz ty się pomódl. I tu wokół też modlili się. Jak on mi mówi, a teraz ty się pomódl, ja mówię, Boże, no jak to jest? I zacząłem szukać tak w głowie, tutaj uchem zacząłem szukać, mówię, może pod łapę coś, jak się inni modlą. Wiecie co, jeśli to można śmiać, ale to jest największa tragedia, kiedy ja zapomniałem modlitwę, którą nauczyła mnie moja matka. Nawet modlitwa, którą Pan Jezus uczył uczniów, on się nazwie, to nie było mi potrzebne w moim życiu. Miałem 48 lat, facet, a nie wiedziałem, jak mam się odezwać do Boga. I z mojego serca się wyrwało. Ja nie wiem. Boże, jeżeli coś może, to zmieni moje życie. Nic więcej nie powiedziałem. Nic więcej. To wyrwało się z głębi mojego serca. I się nic nie stało. Tam nie stało się. Nie zagrzmiało, nie zabłyskało. Ale moje serce pękło dla Boga. Ja wiedziałem wtedy, że poczułem się taki lekki. Taki lekki, ja mówię, ja na pieszo z tej Wisły do Zgierza mogę lecieć. Coś takiego mnie ogarnęło. Dostałem, kiedy odjeżdżałem, pamiętam, dostałem na własność Nowy Testament, nową tą Gedeonitkę. Tak się bardzo cieszyłem. Pamiętam taki brat w Chrystusie, Wszechowic Dziedzic. On mi powiedział, Janek, mówi, masz to Słowo Boże i kiedykolwiek otworzysz tą Biblię, to pierw pomódl się do Boga, żeby Bóg otworzył twój umysł na tyle, na ile jest to możliwe. I być może dotkniecie jeden werset, może jedno słowo, albo cały rozdział. Mówi, ja nie wiem. Ale wiedz, że Bóg mówi do ciebie. Robię to 15 lat. Za każdym razem, kiedy otwieram Biblię, to się modlę do Boga i mówię, Panie, powiedz mi, co ty chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć. Otwórz mój umysł.
Przepraszam.
Wziąłem tą gedonitkę, pojechałem na terapię. Ja ukończyłem terapię świecką. Wiecie, ale kiedy pojechałem tam do tego szpitala, tam w kółku takim terapeutycznym podnoszą rękę, bo ja mam na imię Janek, Franek, jestem alkoholikiem, a ja nasłuchałem się i ten werset z Jana 8,36, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ja mówię, ja nie jestem alkoholikiem. I wielu mi tam mówiło, to co ty tutaj robisz? Ja mówię, aktorze, chcę zobaczyć, jaka jest ta choroba. A ja nie jestem alkoholikiem. Wiecie, miałem taką terapeutkę, starszą kobietę, ona była sympatyczką kościoła zielonoświątkowego. I ona na tych spotkaniach mówi, dajcie mu spokój. On wie, co on mówi. Wiecie, ja się tego trzymałem, ja nie podnosiłem ręki, ja nie mówiłem, że jestem alkoholikiem. Ja wiedziałem, że jestem wolnym człowiekiem. I kiedy siedzieliśmy, tak patrzę na ten zegarek, ale to już zaraz będę kończył. Kiedy siedzieliśmy na pułku tym terapeutycznym, wiecie, ja zacząłem ją czytać tą Biblię. Zacząłem, nie wiedziałem, mówię, Boże, to jest naprawdę po polsku napisane, ale to chińszczyzna dla mnie. Ja nie wiem, o co chodzi. Zacząłem czytać psalmy, przemawiały te psalmy do mnie. I powoli, powoli, powoli Bóg otwierał mój umysł. Bóg otwierał mój umysł. To nie jest tak, że... I to dobrze, że to tak jest. Bo to jest dobrze. Bo jakbym od razu zrozumiał to wszystko, to Bóg by nie był potrzebny w moim życiu. On jest potrzebny w każdej dziedzinie mojego życia. W każdym razie pewnego razu siedzieliśmy na tym kółku terapeutycznym i modliłem się do Boga. Wiecie, o co się modliłem? Została mi jeszcze, mój ojciec umarł, została ta siostra bliźniaczka i młodszy brat. I ja pragnąłem, nawet jak siedziałem w więzieniu, mimo to, że ja przeklinałem tą moją siostrę, ja pragnąłem kiedyś, mówię, Boże, żeby tak było. Ja wiedziałem, że to jest dla mnie niemożliwe, żebym usiadł tak jak to było kiedyś, z moją siostrą, z moim bratem, spojrzał im prosto w oczy. Przytulił się do nich. Ja już nie myślałem o przytuleniu, ale chciałem tej bliskiej społeczności. Nie wiedziałem, jak ja mam to zrobić. I kiedy siedziałem na tym kółku, tym terapeutycznym, pielęgniarka otworzyła drzwi i mówi: Panie Janku, ma Pan widzenie. Boże. Do mnie na widzenie tylko prokurator i śledczy przyjeżdżał na zakończenie śledztwa. I byłem przekonany, mnie do policja. No byłem przekonany. I tak w tych myślach szybko tak analizujemy. Co ja ostatnio wywinąłem? Jaki numer wykręciłem? Żebym wiedział, o co chodzi. I wyszedłem tak ze 20 metrów na korytarzu dalej. Stoi kobieta. A to ta moja siostra bliźniaczka. Pamiętam, ona stała tak, trzymała w ręku torta. Jechała od mojego brata z Piotrkowa Trybunalskiego. Mój brat wtedy żenił syna. I ona mówi do mnie tak: Janek, przyjechałem, ja doszedłem do niej. W naszym domu był taki zwyczaj, że całowaliśmy się nawzajem. My rodziców, rodzice nas, my siebie nawzajem. Błogosławiliśmy się. I to zostało zaprzepaszczone. To zostało zaprzepaszczone. A ona mi tak mówi: masz tutaj tego torta. Mówi: to jest od Krzyśka. Krzysiek żenił swojego syna. Mi nie obchodziło, że mój brat miał synów, że moja siostra miała syna. Absolutnie wykreśliłem ich ze swojego życia przez 30 lat. I mimo to, że ja się nie interesowałem tym, oni wiedzieli, gdzie ja jestem, nawet wiedzieli, gdzie, w jakim więzieniu siedziałem. Wiedzieli wszystko o mnie. I mówi: przyjedź, przyjedź, jak skończysz tą terapię, przyjdź do mnie. Dała mi adres. Patrzcie, obydwoje w Kutnie mieszkaliśmy. Ja z jakiejś, ja wiem, 1,5 kilometra od niej, no na osiedlu, a ja w noclegowni. Dała mi adres, mówi: jak wyjdziesz z tego odwyku, to przyjedź do mnie. Wiecie, pierwsze święta Bożego Narodzenia po 30 latach spędziłem moją siostrą i moim siostrzeńcem, który miał 18 lat i powiedział mi: wujku, pierwszy raz. To były niesamowite rzeczy. W każdym razie Bóg to zaczął układać, rodzina się zeszła i w Polsce, i za granicą się podzywali, w każdym razie. I wiecie, i pierwsze moje pragnienie, jakie było, jeszcze byłem w noclegowni, zacząłem się modlić do Boga, żeby Bóg dał mi pracę. Chciałem pracować uczciwie. Już nie chciałem kraść. I pierwszą pracę, jaką dostałem, pamiętam, poszedłem do przewodniczącej Rady Miasta, do Kutna. Powiedziałem jej świadectwo, nie takie jak tutaj, tam parę słów, tylko powiedziałem, że Jezus mnie dotknął, zmienił moje życie. Ona tak słuchała, mówi: Panie Janku, ja słyszałem o Panu. Mało kto nie słyszał o mnie w Kutnie. Kutno to nie Nowy Jork. Tam 50 tysięcy ma. Ale tam słyszeli o mnie. Ona mówi: jeżeli to jest prawda, co Pan mówi, to ja Panu gwarantuję, że nie wyjdzie Pan ode mnie do Skoroniówki. Wiecie, ja miałem takie pojęcie o Skoroniówce, że pieniądze dostaje się za darmo. O, nie musisz robić, pieniądze dostaje za darmo. I to mi pasowało. Ale to trzeba było jeszcze rok przepracować, żebym dostał Skoroniówkę. I pierwsza praca, jaką dostałem, to właśnie od niej, dostałem na tych pracach interwencyjnych. Zamiatałem ulicę, zamiatałem, sprzątałem chodniki. I wiecie, i ci kolesie, z którymi kradłem i siedziałem, pukali się w głowę. Mówili: Janek, ty masz taki fach w ręku. Ja miałem fach. Ty jednym pociągnięciem ręki wyciągasz 6 tysięcy, a to za 600, to najmniejsza stawka była 600 zł w 2001 roku. Mówili: ty za takie marne pieniądze robisz? Ale nauczyłem się takiej pieśni z Wędrowca. Ta radość, którą daje Bóg, jest siłą. I śpiewałem cały czas. I pukali się w głowę, Janek zwariował. Całkowicie. Ale ja przychodziłem do noclegowni, otwierałem Biblię, czytałem ją i szukałem woli Bożej do mojego życia. Rozkoszowałem się Bożym Słowem. Tak jak mówi Psalm 37. Rozkoszuj się Panem, on da ci ta, czego życzy sobie twoje serce. Powiedz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, on wszystko dobrze uczyni. I to jest werset, który mi towarzyszy od samego początku mojego nawrócenia, później naszego małżeństwa. Wiecie, po jakimś czasie otrzymałem mieszkanie. Pierwszy w Kutnie z noclegowni dostałem mieszkanie w bloku. Dostałem kawalerkę w bloku. Wymodliłem tą kawalerkę. Ja pamiętam, kiedy zacząłem wieczorem, przychodziłem, bo na sali nie można było, tam było ze 30 osób. Przekleństwa, bluźnierstwa, no wiecie, jak to jest w noclegowni. A ja szedłem na parapet, lampa świeciła i czytałem Biblię. I prosiłem mnie: Panie, daj mi jakiś kąt, żebym w cichości mógł się zagłębić w Twoje Boże Słowo. I Bóg dał. Bóg da, Bóg daje. Bóg jest takim Bogiem, który daje. Wysłuchuje i daje. I dostałem mieszkanko. Dostałem mieszkanie, umeblowałem to mieszkanie tak, jak sobie kiedyś wymarzyłem. Wiecie? Tak jak kiedyś wymarzyłem. To jest Boża łaska. Miałem wszystko. Miałem kuchenne, miałem pościelowe, miałem wsio. Brakowało mi jednego. Żony. Ja byłem kawalerem. Ja byłem cały czas kawalerem. Ja nie miałem czasu się urzędzić. Wiecie, no to jest tragedia, to się dziś można śmiać, ale ja naprawdę nie miałem czasu. Kiedy poznałem jakąś kobietę, to przychodziło puszka, puszka, puszka. Kto by chciał czekać? No kto by chciał czekać? I w każdym razie, kiedy wołałem do Boga, wiecie, zależało mi na tym, żeby Bóg postawił na mojej drodze kobietę. Kobietę, ale wołałem, mówię, Boże, postaw na mojej drodze kobietę, która będzie Ciebie kochała. Ja wiedziałem, że kobieta, która będzie kochała Boga, będzie kochała mnie. Ja miałem dużo kobiet w swoim życiu. Dużo. To nie po to mówię, żeby tu się chwalić, ale miałem dużo. Ale żadna nie była dla mnie, ona nie kochała, była dla moich pieniędzy. Ale wiedziałem, że moja kobieta, z którą ja się ożenię, będę mógł razem ręce do góry podnieść, oddać Bogu chwałę, uwielbić Go. Ja takiej kobiety chciałem. I Bóg postawił na mojej drodze. Wiecie, zaangażowałem się w służbę wśród osób uzależnionych. Zacząłem brać właśnie, założyłem stowarzyszenie Nowe Życie, tak jak tutaj też Nowe Życie, w Kutnie i zacząłem wypożyczać autobusy z PKS, brałem, zbierałem ludzi ze śmietników, z ulic, przejeżdżałem przez Zgierz, z Odwyku zabierałem ludzi i woziłem na dni trzeźwości do Wisły. I pewnego razu taki brat w Chrystusie dzwoni do mnie i mówi: Janek, jedziesz do Wisły? I mówi: jadę. Mówi, tu zabierz moją znajomą. Mówi, kto to jest ta twoja znajoma? A, mówi, moja znajoma, ale kto to? Alkoholiczka. Mówi, nie, ona jest dyrektorką szkoły. Mówi, że nie biorę dyrektor, biorę pijaków, biorę i alkoholików. Dzisiaj jest moją żoną. A wiecie, Bóg daje, a my nie chcemy wziąć, nie wsłuchujemy się. Ja byłem tak zaślepiony, bo można się tak nieraz zaślepić dobrymi sprawami, bo można się zaślepić i nie słyszeć Bożego głosu. Kiedy przyjechałem, wziąłem moją żonę do Wisły po trzech miesiącach wzięliśmy ślub, pobraliśmy się, zamieszkaliśmy u mnie w Kutnie. Ja z tego względu, że miałem kawalerkę, mówię, no kawalerka to jest mało, zamieniliśmy pokój, dzisiaj mamy mieszkanie trzypokojowe. Zaczęliśmy pracę wśród osób uzależnionych w Teen Challenge. Powiem wam jeszcze tyle. Ta moja siostra, bliźniaczka, powiedziała mi tylko tak. Jak zaczęła widzieć, obserwować zmiany w moim życiu, i ona mówi: Janek, żebyś nie popadł z jednej skrajności w drugą skrajność. Mówię, spokojna twoja bezszechrana. Ale przychodziła do nas do domu i mówi: jak ja się tutaj dobrze czuję. Nigdy jej nie mówiłem, musisz to, jeszcze ona obserwowała to moje życie. I pewnego razu mówi do mnie tak: wiesz co, tak mówisz tyle o tej Wiśle, bo się z tych tam alkoholików. Pojechałabym do tej Wisły. Chwała Bogu. Nie jedź ze mną. Pojechała ze mną, jej siostrzeniec, mój siostrzeniec i jej syn. Pojechaliśmy razem na te dni trzeźwości. Ja już byłem na tyle dojrzałem, że mogłem już wtedy modlić się o innych. Już nie o mnie się modlili, chociaż przez kilka lat wychodziłem, żeby się o mnie modlono. Dzisiaj też potrzebuję modlitwy. Każdy z nas potrzebuje modlitwy. Ale wtedy już przyjeżdżałem, żeby usługiwać. I tak wiecie, wyszedłem, modlę się, tak kątem oka patrzę, ta moja siostra wyszła. Oddała życie Jezusowi. Oddała Chrystusowi życie. I to życie się, dzisiaj wiem, że Jezu Pana. I sześć lat temu zachorowała na nowotwór, miała raka z przerzutami w głowie, płuca. Pamiętam, kiedy jeszcze wam jedną tylko rzecz właśnie do tego powiem. Kiedy zacząłem odwiedzać moją siostrę, kiedy przychodziłem do niej do domu, wiecie, czułem dystans. To nie była ta więź, której ja kiedyś pragnąłem. Ja wiedziałem, co nas dzieli. Nieprzebaczenie. I pamiętam 19 maja, bo 19 maja kończyliśmy lata. I 19 maja, po dwóch latach mojego nawrócenia, kiedy kończyliśmy po 50 lat, ja nakupiłem taki mały, tak się zastanawiałem, co kupić tej mojej siostrze. I przechodziłem taki mały bukiecik kwiatków. Wszedłem do niej do mieszkania. Byliśmy sami, ja i ona, w przedpokoju. Zacząłem wyznawać, że przeklinałem, że za wszystko ją przepraszałem. Za wszystko. Wiecie, to był najpiękniejszy czas. Ona mnie, ja ją, padliśmy sobie w ramiona, tam w przedpokoju. Płakaliśmy, smarkaliśmy sobie w rękawy i przebaczyliśmy sobie nawzajem. I wtedy pękła ta bariera. Wiecie, Bóg jest Bogiem przebaczenia. Bóg jest Bogiem przebaczenia. I kiedy odchodziła z tego świata 6 lat temu, pamiętam, ja organizowałem takie dni trzeźwości, organizuję do tej pory w Kutnie. I w czwartek, bo ja robię sobotę i niedzielę, ale w czwartek zawoziłem ją na oddział opieki paliatywnej. Byłem jeszcze u niej razem z żoną, żeśmy pojechali. Mówię, Jadwiga, powiedz mi jedno. Mówię, przede wszystkim to chcę, żebyś mi przebaczyła. Wiecie, ona już nie miała sił. Łzy jej tak leciały tutaj pod policjach. Mówię, Jadzia, proszę cię, abyś mi przebaczyła. Ona zapłakała, uśmiechnęła się. Mówi, Janek, ty wiesz, że dawno ci przebaczyła. I to mnie uspokoiło. Mówię, już odchodzę, ale jeszcze na koniec doszedłem do niej. Mówię, Jadzia, do kogo się modlisz? Uśmiechnęła się. Ty wiesz, że do Jezusa. Przyjechałem do domu, organizowałem te dni. Akurat wtedy też Bogdan Pieczylak śpiewał u mnie. I w niedzielę dostałem wiadomość, że odeszła do Pana. Pielęgniarka, która przy niej była, powiedziała, że z taką godnością i z takim pokojem mało kto odchodzi. Mało kto ma Chrystusa. To tak jest. Wiecie, moje życie całkowicie uległo zmianie. Na samo zakończenie, ja przepraszam, że tak długo, chciałbym podzielić się właśnie tym, co jest napisane w psalmie 113. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości, patrzy z góry na niebo i na ziemię, patrzy na Ciebie i na mnie, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go między książętami, książętami ludu swego. Ja dzisiaj dziękuję Bogu, że mogę tutaj między książętami ludu Jego być razem. Dziękuję bardzo, niech Pan Bóg błogosławi.
Dziękuję bardzo.
Pójdźcie, radości śpiewajmy Panu. Znośmy okrzyki radośnie skalę zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich Bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I schylone ręce Jego ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i strzodą Jego rąk. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Uwielbiajmy naszego Boga. Thank you. Chrystus Jezu, Ty jesteś Królem, Ty jesteś wywyższony, jesteś wielkim Bogiem, Panie. Dzięki Ci za Twoje obietnice. Dzięki, Panie, że Ty nas podnosisz, Panie, z naszych upadków, Panie. Ty dajesz nam wolność, Panie. Że Ty nas uzdrawiasz, Panie. Dzięki za to, Panie. Dzięki Ci, że jesteś tutaj w swoim duchu, Panie. Chcemy teraz oddawać Tobie cześć, Panie. Chcemy śpiewać na Twoją chwałę, Panie. Jedynie Ty jesteś godzien chwały, Panie. Tylko dla Ciebie należy się cześć, Panie. Tylko w Twoim imieniu powinniśmy się zgromadzać, Panie, żeby oddawać chwałę Tobie razem wspólnie na tym miejscu, Panie. Chwała Tobie, Jezu. Cała ziemia. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego. Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Śpiewać, Panie, teraz o tym, jak Ty jesteś święty, Panie, jak jesteś wielki. Chcemy to wyznawać teraz wspólnie na tym miejscu, Panie.
Yes, see.
zachęcam teraz, oddajmy Bogu, świętemu Bogu chwałę. Podnieśmy swój głos. Jeżeli ktoś ma modlitwę, niech teraz ją wyrazi. To jest czas, żeby oddawać Bogu chwałę przez swoją modlitwę. Jesteś z nami każdego dnia, Panie. Nie musimy się niczego bać, Panie, bo Ty jesteś z nami, Panie. Dzięki Ci, że jesteś naszym pasterzem, Panie. Ty nas strzeżesz każdego dnia, Panie, że nie musimy się obawiać tego, że nam się coś przytrafi, bo wiemy, że Ty, Panie, nad tym wszystkim panujesz, Panie, że to jest wszystko w swoim ręku, Panie, co się dzieje w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. I dziękujemy Ci za to też, że Ty jesteś tutaj z nami i że chcesz nam teraz mówić do naszych serc, Panie, chcesz nam dawać swoje słowo i my chcemy, Panie, to przyjmować. Ja chcę przyjmować to, co masz do dzisiaj do powiedzenia, Panie. Mów do nas dzisiaj przez swoje słowo jeszcze, Panie. Amen.
Czytam Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 10, werset 13, 14 i 15. Biada Tobie, Chorazynie, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. To też lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz? Nie, aż do piekła zstąpisz. Gdy pośród rozmaitych miłych słów, jakie do nas docierają, jakie słyszymy ze strony naszych najbliższych, ze strony tych, którzy nas kochają, ze strony tych, którzy pragną naszego dobra, gdy czasem padają słowa twarde, słowa groźby, słowa przestrogi, zbliżających się konsekwencji, wtedy przechodzi nam po plecach dreszcz. Gdy padają słowa biada ci, albo wezmę się za ciebie, to wtedy już coś się dzieje w naszej duszy, bo słowa, takie słowa mają swoją moc. Gdy ludzie przeklinają innych ludzi, to z doświadczenia wiemy, że to, tego nie można zlekceważyć, bo za tymi słowami idzie jakaś duchowa siła, która sprawia, że to przekleństwo w wielu wypadkach działa. I są rozmaite pomysły i sposoby, jak wywinąć się od takich słów, jakiegoś przekleństwa, jakiejś klątwy. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę zastanowili się nad tym, jak uniknąć klątwy, która ciąży na tym świecie, która ciąży na grzesznikach. Jak można uniknąć klątwy, które wypowiada Bóg przeciwko grzechowi, które popełniają ludzie. Te słowa, które przeczytaliśmy, wstrząsnęły mną w piątek. Na nowo wstrząsnęły, bo przecież nie pierwszy raz te słowa czytałem. I zobaczyłem, że Jezus wypowiedział słowa, które dotyczyły miejscowości Jemu terytorialnie najbliższych. Miast, w których bywał. Miast, w których czynił wiele cudów. W których okazywał miłość Bożą. W których mówił o Królestwie Bożym. Wypowiedział takie słowa. Słowa biada. Biada to greckie uai, co znaczy okrzyk bólu, gniewu. Słowa, które odbieramy jako swego rodzaju przekleństwa, jako klątwę, jaką Pan wypowiedział przeciwko tym miastom. Były to miasta położone w rejonie największej aktywności Jezusa. Kafarnaum, tak wiadomo, to miasto, w którym Jezus zamieszkał, gdy rozpoczął publiczną działalność. Tam był jego dom, tam zawsze przychodził po okresie chodzenia wokoło, przychodził, tam po prostu była jego kwatera. Chorazyn, to było miasto położone bardzo bliziutko Kafarnaum i jak można gdzieś tam przeczytać, miasto szczyciło się jedną z najbardziej okazałych synagog w Galilei, w Izraelu w tamtym czasie. Miasto pięknie położone, miasto, w którym ten kult Boga Jahwe był przecież bardzo praktykowany. Betsaida z kolei, to była miejscowość, skąd pochodziła prawie połowa uczniów Jezusa. Położone na północy Jeziora Galilejskiego, wioska rybacka, ale stamtąd właśnie pochodzili jego uczniowie, więc miejscowości jakby bliskie Jezusowi. Dlaczego Jezus wypowiedział te słowa o Chorazynie, Betsaidzie i Kafarnaum? Dlaczego? Słowo Boże mówi, że zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie... Oto jest przyczyna, dlaczego Jezus wypowiedział takie słowa, choć to były miasta bliskie mu, chociaż to tam mieszkali ludzie, którzy go znali osobiście, on ich znał, on i wielu z nich uzdrowił, wielu im pomógł, uczył ich i tak dalej. To byli ludzie, z którymi się znał może bardziej niż Janek w Kutnie z innymi ludźmi. A jednak wypowiedział takie twarde słowa. Dlaczego wypowiedział takie twarde słowa? Dlatego, że ci ludzie, mimo tego, że słyszeli tyle dobrych słów, słyszeli, jaka jest droga zbawienia, co powinni zrobić, nie chcieli się do tego zastosować. Dlaczego matka albo ojciec czasem mówi do dziecka twarde słowa? Dlaczego? Czy dlatego, że po prostu ma upodobanie w tym, żeby powiedzieć coś twardego przeciwko własnemu dziecku? Czy na pierwszy odruch tak się odzywa do swoich dzieci? Nie, najpierw mówi, najpierw tłumaczy, najpierw zachęca, najpierw napomina. W końcu mówi, jak się nie weźmiesz za siebie, to ja się wezmę za ciebie. I wtedy zobaczysz. Pan powiedział te słowa dlatego, że ci ludzie nie chcieli pokutować. Nie chcieli. Oni chcieli korzystać z tego, co Jezus oferował. Jak byli chorzy, oj, jak trwoga, to do Boga. Chcieli, oni się nawet może szczycili tym, że Jezus tu u nas właśnie, ten Jezus, o którym wszędzie mówią, on właśnie tu jest stąd, to jest nasz ziomek, nie, i tak dalej. Ale nie chcieli zmienić swojego życia. I gdy Jezus wypowiedział, biada wam, to co się stało z tym miastem? Co się stało? Oto dzisiejszy Chorazyn, Chorozajn. Co tutaj widzimy? Nic nie widzimy. Trochę czarnych jakichś kamieni poodkopywanych tam gdzieś, ogrodzonych płotkami. I nic nie ma. A żywej duszy tam nie ma. Nikt tam nie mieszka. Nikogo tam nie ma. No to może ten Chorazyn tak jakoś wyjątkowo, bo taka dziwna nazwa w ogóle i tak dalej. Ale weźmy może Betsaidę. Jak wygląda Betsaida dzisiaj? Żywej duszy. Nikogo. Trochę czarnych kamieni. Gdzieś tam odkopują. No ale to może w takim razie Kafarnaum, tak położony nad samym brzegiem Jeziora Galilejskiego, no taka nazwa, Jezus tam w ogóle przez 3 lata mieszkał. Może oto jak wygląda dzisiejsze Kafarnaum. Nikt tam nie mieszka, turystów tylko trochę przychodzą, chodzą, oglądają, tam jakaś katolicka świątynia, jakiś tam paru dozorców i to wszystko. I potem bramę zamykają, jadą do domu ludzie, a to zostaje puste. Gdy Pan wypowiada słowo biada ci, to tak się potem dzieje. To naprawdę jest biada. To naprawdę jest biada. Jakże inaczej jest, gdy Pan wypowiada słowa błogosławieństwa nad nami. Jakże inaczej jest, kiedy towarzyszy nam Jego błogosławieństwo. Gdy korzystamy z Jego łaski. Gdy możemy rano wstawać i mieć to przeświadczenie, o, Pan jest ze mną. On mnie będzie błogosławił. Gdy mogę czytać te psalmy, czytać i delektować się prawdą Słowa Bożego. Bardzo źle jest, gdy zaczynamy żyć tak, że ciąży na nas jakiś rodzaj Jego klątwy, Jego przekleństwa. Co zawsze i niezmiennie jest przez Boga obłożone klątwą? Nie jesteśmy w stanie dzisiaj zbyt wiele na ten temat mówić, ale choćby parę rzeczy chciałbym pokazać tak bardzo skrótowo, żebyśmy zobaczyli, że są pewne rzeczy, które od zawsze przez Boga są obłożone klątwą. Czyli, że nie będzie nam towarzyszyć Jego błogosławieństwo, że będzie nam zawsze towarzyszyć Jego biada, jeżeli będziemy tak żyć, czy z tym mieć do czynienia. Po pierwsze, na pewno klątwą Bożą jest obłożone wszelkie nieposłuszeństwo Bogu. Gdy człowiek nie postępuje zgodnie z Jego wolą, to biada mu, można powiedzieć krótko. Gdy w liście do Hebrajczyków czytamy o Izraelu tamtych czasów, to jest taka oto refleksja Hebrajczyków 3,18. A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Czyli, że nieposłuszni, chociaż byli ludem Bożym, chociaż nazywali się Izraelitami, chociaż mieli dobre pochodzenie, chociaż znali Pisma, ponieważ byli nieposłuszni, Bóg powiedział: biada wam, nie wejdziecie do mojego otoczenia. Nieposłuszeństwo zawsze jest pod klątwą Bożą, jest obłożone klątwą Bożą. Co jeszcze? Co widzimy w Słowie Bożym, jak czytamy Nowy Testament, że jest obłożone klątwą? Na pewno klątwą Bożą jest obłożona obłuda. Gdy udajemy kogoś innego niż w rzeczywistości jesteśmy, gdy nie jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to możemy zrobić wrażenie na innych ludziach, nawet mogą nas pochwalić, nawet mogą o nas dobre rzeczy opowiedzieć, ale wcale to nie zmienia faktu, że ciąży na nas Boże biada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza 7 razy Bóg wypowiada: biada wam, obłudnicy, biada wam. Oni o sobie tak nie myśleli. Inni ludzie o nich tak nie myśleli. Ale Jezus powiedział o nich: biada. I biada. Jak On mówi biada, to już żeśmy spojrzeli na te miasta. To naprawdę biada. Obłuda jest obłożona klątwą Bożą. Jeśli udajesz kogoś, kim nie jesteś, ciąży na tobie Boża klątwa. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, wzywał Pan Jezus. Strzeżcie się tego, bo to sprowadzi na was przekleństwo Boże. Co jeszcze jest obłożone klątwą Bożą? Brak przebaczenia. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, czytamy w Marka 11, 25, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Widzimy to? Jeżeli nosisz w sercu nieprzebaczenie w stosunku do kogokolwiek, to ciąży na tobie Boże przekleństwo. Żeby nie podlegać temu przekleństwu, trzeba czym prędzej przebaczać, odpuszczać winy innym. Bo inaczej biada ci, jeśli nie przebaczyłeś, jeśli nie nosisz w sercu miłości, życzliwości w stosunku do innych ludzi. Bożą klątwą obłożone jest nawet coś takiego jak brak miłości do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ojciec Niebieski miłuje swojego Syna. Wszystko dał do Jego dyspozycji. Pismo wydaje wielokrotnie to świadectwo. I Bóg patrzy na wszystkich ludzi i na nas tutaj zebranych dzisiaj i patrzy, czy jest w nas miłość do Jezusa Chrystusa, do Jego Syna umiłowanego. Jeśli nie widzi w nas miłości do Jego Syna, respektu, wdzięczności dla Jego Syna, jeśli widzi, że nasze serce jest obojętne w stosunku do Jego Syna, bo Jego serce nie jest obojętne w stosunku do Jego Syna, ale jeśli widzi, że dla nas to on jest obojętny, to ciąży na nas biada. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Mocne słowa. Jeśli twoje serce nie drży, gdy myślisz o Jezusie, jeśli jesteś obojętny, jeśli ci jest wszystko jedno, jesteś pod przekleństwem Bożym. Bo kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Bracia i siostry, mocą Słowa Bożego niektóre miejsca, rzeczy, postawy są obłożone klątwą. Czy tego chcemy, czy nie? To nie od nas zależy. To On decyduje, że o pewnych sprawach, rzeczach, miejscach mówi biada. Biada. To jest obłożone klątwą. I trzeba nam wystrzegać się tego, co jest obłożone klątwą. Trzeba nam dociekać, co Bóg myśli o tej sprawie, o tych ludziach, o tym miejscu, o tych okolicznościach, o tych rzeczach i stosownie do tego albo się z tym wiązać, albo się od tego trzymać z daleka. Bo jeśli coś jest obłożone klątwą, to trzeba się trzymać od tego z daleka, żeby ta klątwa nie przeszła też na nas. Spróbujmy spojrzeć na pewien obraz, który też ostatnio ożył w moim sercu, mianowicie gdy Izraelici zdobywali pierwsze miasto ziemi obiecanej, Jerycho. Wiemy, że tam właśnie doszło do zlekceważenia Słowa Bożego, ponieważ Bóg wyraźnie przed zdobyciem Jerycha określił, co i jak trzeba robić. I powiedział, co jest obłożone klątwą. I powiedział tak, wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą. I abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Powiedział, wszystko macie obłożyć klątwą. Z wyjątkiem Rahab, nierządnicy, wiemy dlaczego. Ci, co czytają Biblię, wiedzą dlaczego. Że pomimo tego, że była kobietą lekkich obyczajów, uwierzyła, zrobiła coś takiego, co zmieniło jej całkowicie pozycję. To jest właśnie niesamowite, że u Boga tak może być, że przez wiarę człowiek w jednej chwili z człowieka przeklętego, skazanego na śmierć, staje się obiektem Bożej miłości i troski. To jest niesamowite. Więc Izraelici otrzymali konkretną instrukcję, co ma być obłożone klątwą. I wszystko poszło bardzo dobrze. Zdobyli to Jerycho i wiemy w jak cudowny sposób. I szłoby im dalej bardzo dobrze, gdyby nie pojawił się jeden człowiek, który wziął trochę z tego, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wziął nieco, troszeczkę. Tak tylko troszeczkę wziął. Potem w świadectwie wypowiedział tak: ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabkę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Dyskretnie, bez rozgłosu, bo tak mu się by przydało. Leży, a co to za różnica? I niestety on wziął to, co było obłożone klątwą, a więc ta klątwa przeszła na niego. Mało tego, przeszła na cały obóz izraelski, bo ruszyli zdobywać Aj. Według wyliczeń strategów nie trzeba było tam wielu żołnierzy nawet, bo takie miasto nieduże. Poszli i dostali takiego łupnia, że tysiące ludzi zginęło. Tragedie się zaczęły dziać. Jozue skonsternowany upadł. Boże, co tu robić? O co chodzi? W ogóle nie może tego pojąć. I wtedy przyszło Boże wyjaśnienie. Powiedział tak: Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. I jakby nigdy nic. Pod dywan, tam w namiocie włożone, zamieczone pod dywan. I co? Idziemy dalej, jedziemy, wszystko jest okej. Otóż nie jest okej, bo coś, co jest obłożone klątwą, dostało się pomiędzy lud izraelski. Jakie były i jakie są nieuchronne konsekwencje posiadania tego, co jest obłożone klątwą? Jakie są konsekwencje czynności obłożonych klątwą, przez Boga obłożonych klątwą? Jakie są nieuchronne konsekwencje przebywania w miejscach obłożonych klątwą? W tej historii mamy przynajmniej dwie takie konsekwencje przedstawione ku przestrodze, niech i dzisiaj zabrzmią w naszym zgromadzeniu. Po pierwsze, gdy coś obłożone klątwą, przez Boga obłożone klątwą, my przyjmujemy, bierzemy, zatrzymujemy, wprowadzamy do naszego życia, to tracimy Bożą obecność. Bóg powiedział: nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jaśniej nie trzeba tego mówić. Jeśli jest coś w twoim lub moim życiu, coś, co jest przez Boga obłożone klątwą, to nie liczmy na to, że Bóg będzie pośród nas, że będzie się objawiał pośród nas, że będzie nas wspierał, że będzie nam towarzyszył. Nie, klątwa na nas spoczęła, biada nam po prostu. Chociaż możemy robić jakie piękne miny i piękne pieśni śpiewać i wznosić ręce i nie wiadomo jak się wzajemnie zachęcać, jeżeli coś jest w moim życiu, co jest przez Boga obłożone klątwą, to Bóg nie będzie ze mną. Mogę wyśpiewywać i przytaczać: Panie, dzięki Ci, że jesteś z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak jest, ale wśród tych, którzy usunęli spośród siebie to, co jest obłożone klątwą. Bo jeśli coś jest obłożone klątwą, to oddziela nas od Bożej obecności. Po drugie, w 13 wersecie dalej czytamy: nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Że gdy w naszym życiu jest coś, co jest obłożone klątwą, jesteśmy słabi, duchowo słabi, nie jesteśmy w stanie stawić czoła przeciwnikowi. On może robić z nami, co chce, a będziemy zawsze dawać mu tyły, bo jest coś, co obłożone, jest obłożone klątwą w naszym życiu i jesteśmy słabi. jesteśmy niezdolni stawić czoła przeciwnikowi. Słowo Boże dosyć wyraźnie mówi dla tych, którzy tylko by chcieli się dowiedzieć, co u Boga jest pod przekleństwem. Wystarczy otworzyć 5 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział, a tam jest cała lista tego, o czym Bóg mówi: biada. Biada, przeklęty, kto od wersetu 15 aż po 68, nie będziemy tego czytać. Jeśli ktoś ma obawy, czy wszystko jest usunięte z jego życia, co jest obłożone klątwą, to może i powinien czytać uważnie. Ruiny trzech miast, które dzisiaj zobaczyliśmy, świadczą, że to nie przelewki, gdy Pan mówi o kimś biada, czy o czymś mówi biada. Świadczy też o tym zrujnowane życie wielu ludzi. Nie tylko tamte czarne ruiny o tym świadczą, ale ruiny ludzkiego życia, które obserwujemy w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie. Widzimy, jak życie ludzi, gdy znajduje się pod Bożym przekleństwem, jak wygląda i do czego prowadzi, jak się rozpada, niszczeje, jak marnieje z dnia na dzień. Dzisiaj spotykamy się z rozmaitymi zawiłymi sposobami, metodami na wyjaśnienie tego, jak to się dzieje, że pewne przekleństwo ciąży na niektórych ludziach i są takie rozmaite nauki, które docierają do naszych zborów, które objaśniają przyczyny przekleństwa, że to tam kiedyś dziadek czy babcia coś przekleła, albo że coś tam kiedyś naród zrobił na tej górze czy w tym mieście i to jest przyczyna, dlaczego w tym kraju się tak wiedzie, dlaczego w twojej rodzinie się tak wiedzie, dlaczego się nie możesz podnieść i ciągle tego. I takie różne mądrości wypowiadają ci ludzie. Biblia mówi, że zasadniczo klątwa, przekleństwo, biada bierze się z nieposłuszeństwa Bogu. Nie ma co tutaj filozofować i szukać nie wiadomo czego. Prosta odpowiedź. Nieposłuszeństwo Bogu. Wtedy jest biada. Mamy też rozmaite cudaczne sposoby łamania, zrzucania tych różnych przekleństw, klątw. Dzisiaj w chrześcijaństwie praktykowane. Ostatnio nawet był jakiś marsz modlitewny, czy jakby to nazwać, że z różnych punktów kraju szli ludzie, modlili się, wchodzili do takich miejsc, gdzie powiedzmy eksterminowano Żydów, nie, albo prześladowano szczególnie, mordowano ich i tam modlili się, żeby uwolnić nasz kraj od przekleństwa. Od przekleństwa, jeśli się tam pomodlą i tam się pomodlą i w tym punkcie i w tym, a terenie tego obozu, to jest cudowny sposób na to, żeby uwolnić kraj od przekleństwa. To nie jest prawda, to nie jest biblijna prawda. To są ludzkie banialuki, kabała ludzka, żeby tylko, ja nie chcę już w to wchodzić. Biblia mówi, że jest prosty sposób na to, jak uniknąć klątwy, jak uniknąć przekleństwa. Oddzielić się od tego, co jest obłożone klątwą. Proste. Skoro takie proste, to czemu takie trudne? A to już ja nie mam odpowiedzi na to. To każdy z nas powinien poszukać odpowiedzi w Biblii i we własnym sercu. Bo Biblia mówi, jak uniknąć klątwy. Jak być wolny od klątwy. Klątwa ciąży na różnych ludziach, miejscach, rzeczach, sprawach, postawach, ciąży i ciąży. I przyjdzie czas, kiedy się całkowicie wypełni. Cały świat zostanie potępiony, Pismo Święte mówi. Ale Biblia uczy nas, jak to zrobić, żeby wraz z tym światem nie być potępionym. Co zrobić? Odczyniać coś, nie wiadomo co, oddzielić się od tego, co jest obłożone klątwą. Proste. Nie mówię, że łatwe, ale proste. Tak Biblia mówi. Biblia mówi, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. i są uposłuszni, jak mówi mi przekład. Oto jest droga do tego, jak uniknąć klątwy. Jak to zrobić, żeby żadne biada na nas nie ciążyło. Bracia i siostry, powstańmy teraz i stając tak przed Bogiem, zadajmy sobie pytanie w świetle Słowa Bożego. Czy czasem w moim życiu nie ma czegoś, co jest obłożone klątwą? Czy czasem nie jestem tak jak ów Acham, któremu się coś tam spodobało, coś tam dyskretnie zrobił lub robi? I myśli sobie, że to żadna sprawa, że to nie jest problem, że to jest takie przecież takie niepozorne i małe. Jeśli coś przez Boga zostało obłożone klątwą, to nie ma innego sposobu na to, żeby ta klątwa na nas nie zaciążyła, jak oddzielić się zdecydowanie, posłusznie oddzielić się od tego, co jest obłożone klątwą. Będziemy się modlić. A gdy się będziemy modlić, zachęcam was do tego, żebyśmy szczerze stanęli przed Bogiem. Bo Bóg zna nasze serca. Bóg wie wszystko, co ukryte. Bóg wie wszystko, co robimy gdzieś tam w zaciszu swoich mieszkań. Co myślimy, co się dzieje gdzieś tam w tych sferach sekretnych naszego życia. Oczywiście wie też, co się dzieje w tym publicznym naszym życiu. Módlmy się dzisiaj o to, aby pomógł nam, aby wspomógł nas, abyśmy usunęli spośród siebie wszystko to, co jest obłożone klątwą. Abyśmy byli wolni od przekleństwa. Abyśmy w ten sposób doświadczyli błogosławieństwa Bożego. Błogosławieństwo Boże, łaska Boża jest dla Ciebie. Jest dla każdego, kto jest w tej sali. Miłość Boża jest tak wielka, że Bóg Ci odpuści wszystkie Twoje grzechy. Bóg oczyści Twoje życie. Bóg wyczyści całe konto, które się gdzieś tam, na którym się nagromadziło dużo różnych obciążeń. On to wszystko usunie. Tylko szczerze do Niego przyjdź i powiedz: Panie, ja nie chcę żyć na krawędzi tego niebezpieczeństwa, że jakaś klątwa, że jakieś biada Twoje spocznie. Nie chcę być tak jak Kafarnaum, Betsaida i Chorozaim. Chcę być posłuszny Tobie. Chcę się przejąć. Chcę się opamiętać. Chcę się nawrócić do Ciebie. Módlmy się, bracia i siostry. Cicho i głośno, podnosząc głos w indywidualnej modlitwie, szeptem, ale proszę was, zachęcam was, to jest czas, gdy możemy z Panem szczerze porozmawiać. Panie Jezu, staję dzisiaj przed Tobą, mając na uwadze to, co powiedziałeś kiedyś do mieszkańców tych trzech miasteczek, w których żyłeś, w których chodziłeś, uzdrawiałeś. Przejęty tymi słowami, skutkami Twoich słów, staję dzisiaj przed Tobą i proszę, badaj moje życie. Zbadaj mnie, Panie, i pokaż mi to, co jest przez Ciebie obłożone klątwą, abym się od tego oddzielił. Wyznaję tę wolę, to pragnienie, aby oddzielić się od wszystkiego, co przez Ciebie zostało obłożone klątwą. Bo chcę Twojego błogosławieństwa, Panie. Bo chcę tego pięknego życia z Tobą, nie tylko tu na tej ziemi, ale na wieki wieków. I modlę się o to, Panie. Pokaż mi, czy czasem nie idę jakąś drogą zagłady i prowadź mnie drogą życia wiecznego. O to się modlę. Modlę się też o tych wszystkich, którzy są tu dzisiaj ze mną. O tych, którzy już Ciebie znają i o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Że być może po raz pierwszy słyszeli to świadectwo, jak Ty zmieniasz ludzi. Po raz pierwszy są na takim zgromadzeniu. Modlę się o tych, którzy jeszcze nigdy swojego serca Tobie nie otworzyli. Modlę się, abyś dzisiaj dotknął, Panie. I dał tę trwogę, żeby nie żyć pod Twoją klątwą. Żeby nie mieć kontaktu z tym, co jest obłożone klątwą. Modlę się, Panie, oświeć, dotknij serc i oświeć, jak uniknąć przekleństwa grzechu, jak uniknąć wiecznego potępienia. Proszę Cię o to, Panie, aby żadna osoba, która jest tutaj dzisiaj, nie poszła na wieczne potępienie. Abyśmy wszyscy byli zbawieni. Modlę się, w łasce swojej to spraw. Oświeć i poprowadź. Modlę się o to serdecznie, Panie Jezu. Oczywiście kolektę zbierzemy w czasie tej pieśni. Jezusa Chrystusa będzie z nami wszystkimi. Amen.